Pan jest wielki, amen.
Amen.
Godzin wszelkiej czci i chwały. Ryszard, ile ci to zajmie? Minutę. Proszę. Tydzień temu mówiliśmy, pastor mówił o świadectwach. Była modlitwa i Ryszard chce świadectwo dać.
Kamila.
Teraz. Bracia i siostry w Chrystusie. No, był czas, że poszukiwałem po prostu Boga. W młodym wieku poszedłem do klasztoru. Bardzo ścisłej reguły. Jak przeczytałem Biblię, zobaczyłem jeszcze to ohydzenie, które się tam w ogóle nawet dzieje. Odszedłem, ale poznałem Biblię i mówię na miły Bóg, bo w ogóle co ja tutaj robię. Chodziłem po tym świecie, sam próbowałem się modlić i tak dalej, ale człowiek musi być we wspólnocie. Wtedy jest mu bliżej. To wszystko, co przeżywałem po drodze, jeśli Bóg widzi, że poszukujemy Jego, zaczyna po prostu nas wypróbowywać. Jeśli stwierdzi, że nadajemy się do Jego Syna, przechodzimy nowonarodzenie i przesyła nas do Syna, prawda? A więc potem przeżyłem po nowonarodzeniu, no, to były cudowne, już nie będę, żeby nie przedłużać czasu, przeżycia, następnie chrzest Duchem Świętym, następnie świadomy wybór chrztu. Przystąpiłem do chrztu, prawda? Bo mówiłem, że no nie mogę znaleźć ciągle jakichś wyznawców normalnych, żebyśmy wspólnie Boga czcili. No niby zepsuł się autobus. Wysiadłem, idę dwa przystanki dalej, patrzę, modlą się na ulicy, bo mieli salę, bo budowali kościół. Zielonoświątkowcy. Nie tutaj, to w Łodzi. Dziecko było malutkie. No i tak dziwne, bo mówię, zaciekawiło mi, zbliżyłem się do nich i mówią, słuchaj bracie, tutaj wejdziemy dziecko na bok, ty przyjdziesz tam, bo widzę, że poszukujesz nas. No i tak było. Ale pomijając to wszystko, w życiu, no, prawda, tak samo chrzcie Duchem Świętym dostajemy jakieś tam dary, niektórzy, prawda, całe, bo jest 7 darów Ducha Świętego.
To, co tydzień temu.
I przeżyłem po prostu, potem już nas prowadzi Duch Święty. I tak był, prawda, dzień zesłania Ducha Świętego, jak co roku mamy. I czułem jakiś taki niedosyt straszny. A jestem w sumie po boleriozie, mam uszkodzone serducho. Tak lekarze powiedzieli, że mam, że no nie było, bardzo trudno mi chodzić, trudno się poruszać, no bo co chwilę i sapka i inne rzeczy. No i przyszedłem, mówię, coś mi brakuje w tym dniu. Ale tak zobaczyłem, wychodząc z nabożeństwa rano, napis, mówię, Kościół Apostolski. Mówię, może mi tego po prostu brakuje. I przyjdę jeszcze raz się powodzić. Przyszedłem, no i mówię, bo mówił, prawda, pastor, że kto ma jakieś dolegliwości, ta należy poszedł. No bo sam człowiek sobie nie potrafi, prawda? Jeden nawzajem drugiemu brat, tu, prawda, możemy udzielić pomocy, modląc się do Ducha Świętego. No ale ja jestem taki troszeczkę niewierny Tomasz. No mówię, dobrze się czuję i tak dalej. Poszedłem do domu. Na drugi dzień pracowałem 10 godzin. Mówię, dobry dzisiaj dzień, bo ani nie odczuwam bólu, ani nic, zmęczenia. No ale poszedłem po pracy, no to już była prawie 21. Kupiłem zakupy i jak nigdy mi się to nie zdarza, zostawiłem w sklepie. No to jest 150 metrów byłem od sklepu. No mówię, o 21 już nigdzie nie znajdę zakupów, a może jeszcze nikt nie ukradł. I poleciałem jak młody chłopak. Ja, który nie mogłem sobie za bardzo chodzić szybko i tak dalej, bez żadnego zmęczenia, bez żadnej sapki, bez niczego. I słyszę normalnie głos. Widzisz, swoje zakupy są, wszystko jest. Tylko po prostu, przecież wczoraj dostałeś dar Ducha Świętego. I tu właśnie, po wyjściu stąd, no po prostu nieraz nie dowierzamy temu, co się dzieje. No ja mówię, mam wiek i tak dalej, już pewnymi rzeczami się godziłem, prawda? Ale moje serce ma obecnie ma 20 lat. Dziękuję. Wierzcie Bogu. Tylko Bogu chwała.
Dziękuję. Dziękuję. Halleluja. No ten brat by mógł dużo powiedzieć w swoim wieku.
Proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć tak tylko bardzo krótko, że był w piątek wspaniały czas uwielbienia, Bóg nas nasycał, nasiąkał. Ja w ogóle was zachęcam do tego, żebyście przychodzili na czas środowy, piątkowy, kiedy mamy spotkanie modlitewne, uwielbieniowe. Bóg mnie tak nasiąknął, że tak to ujmę, że zabrał cały strach przed jazdą samochodem, ponieważ potrafiłam, znaczy mam prawo jazdy od kilku lat i potrafiłam jeździć sobie gdzieś tam po mieście, ale dłuższe trasy po prostu mnie przerażały i paraliżowały. Zawsze szukałam jakiegoś kierowcę, który by za mnie pojechał, a tymczasem jechaliśmy sobie do Boguszowa na posługę tam do ośrodka dla uzależnionych i nie było nikogo, a właściwie był ktoś, kto by pojechał, ale Bóg tak mnie nasycił swoją miłością, swoją obecnością, że powiedziałam, o nie, pojadę ja i że tak powiem, pokonam ten lęk. I wiecie co, jechałam tam i nie było już takiego ścisku, że ojej, co to będzie, jak ja dojadę, tylko po prostu Bóg w suwerenny sposób mnie z tego uwolnił. To przyszło w bardzo prosty sposób. Ja po prostu przyszłam i Go cały czas w duchu uwielbiam, nie? Cały czas chodzę i Go uwielbiam. Cały czas wstaję rano, już moje myśli tak nakierowuję, o nie, masz uwielbiać Boga, nie jęczeć. I cały czas jest taka sytuacja, uwielbiaj Boga, uwielbiaj Boga, uwielbiaj. I wszystko inne będzie Ci dodane. Wszystko. Bóg zabiera strach w suwerenny sposób. Autentycznie, jak kiedyś bym się trzęsła i bałabym się za Adamem jechać po prostu powyżej 90, tak teraz tak prułam za nim, próbowałam nadążyć, oczywiście z przepisami, umówmy się. Więc próbując na nim zadążyć, po prostu jechałam i nie było czegoś takiego, że się boję i mam strach i coś, tylko po prostu był pokój, przeogromny, przeobfity pokój. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, po tej posłudze dla tych uzależnionych w Boguszowie Gorce było tak, że w zasadzie to jest tak, że jak my służymy Bogu, to Bóg nam wszystko daje. I wiecie co, to było takie ciekawe. Kiedyś myślałam sobie, że chciałabym bardzo na przykład zjeść jakiegoś tam udziec z dzika, bo nigdy nie miałam okazji. Wiecie, to jest drogie, nie? Idziesz do restauracji, musisz ileś tam zapłacić, nie? Okazało się, że oni przygotowali dla nas dziczyznę. Wyobrażacie sobie na obiad, także to było przefantastyczne. A druga sprawa, jak służymy Bogu, to dostajemy ponad to, co myślimy. I że tak powiem, dostaliśmy jeszcze słoik miodu, który uwielbiam. Tak się... Jak wam powiem, jeżeli my szukamy wpierw Królestwa Bożego, a przede wszystkim uwielbiamy Go, uwielbiamy cały czas, robisz co bądź, uwielbiasz, chłoniesz Jego obecność, to On zabiera lęk, zabiera strach i daje Ci wszystko, czego potrzebujesz. Wszystko inne by Ci dodane, jeśli będziesz szukał wpierw Królestwa Bożego. Amen.
Ja tylko chciałam potwierdzić to, co Kama powiedziała. No, znacie mnie, więc ja już, dobra, nieważne. W każdym bądź razie chciałam powiedzieć, że w piątek była niesamowita atmosfera, niesamowita chwała i wiedziałam, że coś będzie, wiedziałam, że się coś zadzieje. Słuchajcie, rok temu byliśmy w Wiązowie na ewangelizacji i tam byliśmy taką, no całą grupą, ale no, wiadomo, grupki się trzymają razem i jedna z nas obiecała tam temu człowiekowi jednemu, który był sponiewierany wtedy. Był no, w nieciekawym stanie, on mówił, że ma bardzo trudną sytuację i dlatego pije i w ogóle ła. I ona mu obiecała taką pomoc materialną, podzielić się rzeczami, które ma w nadmiarze. I słuchajcie, przez rok czasu, nie wiem, Bóg nam kładł tego człowieka, wszystkim nam na serce, chociaż nie myśmy obiecywali tą pomoc, ale po prostu jakoś tak... I cały czas żeśmy się jak gdyby dźgały, no kiedy mu wyślemy tą paczkę, no kiedy mu wyślemy. I się okazało, że zginął adres do tego człowieka, słuchajcie. I no w końcu żeśmy się zmobilizowały, powiedziały, że to będzie ta sobota, teraz ta sobota. I co się okazało? Diabeł tak działał przez cały tydzień, tak nas próbował odciągnąć i zniechęcić. Jednej się stało to, drugiej się stało tamto i w końcu tak już z taką, no ale jedziemy, dobra, jedziemy. Pojechaliśmy, ale mówimy, kurczę, no ale nie mamy adresu do tego człowieka. Poszliśmy na ten ryneczek, gdzie tam ci panowie siedzą. Bóg nas poprowadził jak po sznureczku. Nie trwało to dosłownie 2 minut, kiedy znaliśmy nazwisko tego człowieka, adres. Poszliśmy do jego domu i co się okazuje? Otworzył nam człowiek, nie ten sam człowiek. człowiek podniesiony, człowiek, który był, który jest w tej chwili niepijący, powiedział, że to nie jest sztuka, żeby upaść i iść na zatracenie. On ma syna, sam wychowuje dziecko. I mówi, że jest w strasznym położeniu, bo 27 kwietnia jego mama miała wylew. I został sam z niepełnosprawnym ojcem, który ma przetokę, bo też coś się tam dzieje. Jego syn od urodzenia ma niepełnosprawny łokieć, on sam choruje na łuszczycę. Ale człowiek się podniósł z kolan, człowiek, nie ten sam człowiek. I po prostu, wow, jak nas zobaczył, on się rozpłakał. On się rozpłakał, bo powiedział, on nas poznał. I w ogóle to był dla nas szok, że on nas poznał od razu. I powiedział, że w takim momencie myśmy przyszli, że on tak potrzebuje tej pomocy i myśmy mu dali świadectwo, że Bóg nie zapomina, Bóg przychodzi za 5:12. I słuchajcie, i ja przez ten rok, tak Bóg mi położył na serce, dlatego że wtedy taki jeden inny człowiek podszedł do mnie pijany i mówi tak, pięknie mówicie, super mówicie, ale gdzie my mamy się karmić, my w kościele tego nie słyszymy. I to mnie napawało takim smutkiem, bo mówię faktycznie, gdzie oni mają się karmić. I mówię, i tak się modliłam przez ten rok i mówię, Boże, jedna iskierka, mała iskierka. I wydawało się, słuchajcie, że po tym Wiązowie to wszystko umarło, że się to gdzieś rozeszło, że się nic nie zadziało, a Bóg przez rok robił taką robotę w tym człowieku. Słuchajcie, że ja dzisiaj w nocy się budziłam się co chwilę, oddawałam taką chwałę Panu i jestem ja, jak dziecko, ja po prostu mam tyle owsików w sobie, że ja dzisiaj bym latała, wszystkich przytulała i mówiła, jaki Pan jest dobry, jaka jest chwała Boża, że po prostu i ten człowiek, ja wierzę, że to będzie ta iskra tam w tym Wiązowie, że od niego wyjdzie świadectwo, jaki Bóg jest wielki. I chwała Panu. Amen.
Jak chcecie trochę owsików, to idźcie dalej. Halleluja. To są dobre owsiki. Kochani, w środę przypominam spotkanie o godzinie 19. Ja was nie zachęcam. Ale macie przyjść. Monika, prosimy cię.
Dobrze. Ja myślę, że to świadectwo jest częścią takiej też nagrody Jezusa Chrystusa, który ją przygotował dla tych, którzy są mu wierni, którzy usłyszeli, poszli za jego głosem i zorganizowali to wszystko i ciężko naprawdę pracowali, żeby ta ewangelizacja mogła dojść do skutku. I myślę, że dzięki tym osobom, też dzięki tym, że oni byli posłuszni, dziękujemy ci, Tereniu, ale dziękujemy też wszystkim, którzy wtedy tam byli, bo dzięki tym wszystkim osobom też, ale przede wszystkim dzięki Panu, przede wszystkim, pamiętajmy. Tylko, że Jezus ma taką naturę, że On kocha wynagradzać swoje dzieci, On potrafi powiedzieć do serca przez swojego ducha, dziękuję Ci, że okazałaś się wierna, okazałeś się wierny. On taki jest, On ma taki charakter. Taki jest Jezus. I Jezus teraz po prostu pozwala nam się tym cieszyć i po prostu możemy to dzisiaj świętować. No i tak jak nas tu Jadzia zachęcała, to bądźmy tacy czujni i módlmy się za tego człowieka zgodnie z tym, co po prostu Jadzia, do czego nas tutaj Jadzia teraz zachęciła. Chciałam się dzisiaj z wami podzielić bardzo krótko pewnym słowem. Chciałabym was prosić o taką ogromną uwagę i takie skupienie. Jestem tak osobiście bardzo podekscytowana tym, co w jakiś sposób odebrałam od Pana, kiedy się modliłam, kiedy się przygotowywałam. I tak starałam się w Duchu Świętym zebrać wszystkie informacje, całą jak gdyby taką duchową wiedzę na temat pewnego fragmentu z Biblii, z którym się podzielę. I mam taką ogromną wiarę i o to się modliłam do Jezusa Chrystusa. I o to prosiłam Ducha Świętego, prosiłam Ojca w taki sposób, wołałam do Ojca, Ojcze, w imieniu Twojego Syna, proszę Cię o Ducha Świętego dla nas na ten wieczór i proszę Cię, żeby Twój Święty Duch przechadzał się, żeby Twój Święty Duch przychodził do nas wszystkich ze świeżym objawieniem i wkładał świeże objawienie do naszego wewnętrznego człowieka. To była moja modlitwa. I mam takie przeświadczenie, takie przekonanie, że jest to ogromny dla mnie zaszczyt, żeby móc się dzisiaj przed wami dzielić tym, jaki jest Jezus Chrystus. I wołałam przed Jezusem Chrystusem i mówiłam, Panie Jezu Chryste, tak naprawdę nie jestem godna, głosić o Tobie, mówić o Tobie, mówić jaki jesteś. A z drugiej strony jestem godna. I z drugiej strony powołałeś mnie, z drugiej strony przeznaczyłeś mnie. W Jezusie Chrystusie jesteśmy godni o Nim głosić. Jesteśmy godni i jesteśmy wręcz przeznaczeni do tego dzieła, żeby głosić Jego chwałę, żeby objawiać i manifestować temu światu zbawcze dzieła Jezusa Chrystusa. I to jest cudowne, że Duch Święty może teraz tutaj się manifestować na tej sali w swojej obecności, może w cudowny sposób przepływać i może przynieść Ci w darze siebie przede wszystkim. Może przynieść Ci odświeżenie, pocieszenie. Biblia mówi, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. To jest rozkaz Pana. To jest taki rozkaz Pana, który dotyczy nas. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. I zwróćcie uwagę, kiedy słyszysz to fizycznymi uszami, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, to co ci się od razu nasuwa? Myślisz o osobach smutnych koło siebie, myślisz o osobach, które chciałbyś w najbliższym czasie pójść i pocieszyć, osobach, które przeżywają kłopoty. I zwróćcie uwagę, jak świat pociesza. Czasem ktoś się bardzo zaangażuje emocjonalnie, napisze piękną kartkę, zrobi coś fajnego, pójdzie, pomoże, pójdzie w czymś wesprze, przyjdzie, powie fajne słowo, przyjdzie, wrzuci ci jakąś sentencję Gandhiego czy kogoś innego. To jest wszystko fajne, piękne, dobre, cudowne. Ale zwróćcie uwagę, kiedy Biblia mówi pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, to jest znacznie coś więcej. My potrzebujemy to usłyszeć naszymi wewnętrznymi uszami, naszymi wewnętrznymi zmysłami. Kiedy nasz wewnętrzny człowiek zaczyna słuchać pocieszajcie, pocieszajcie mój lud i zaczyna iść za tym słowem, to potrzebuje przez objawienie zobaczyć, że pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. To są słowa samego Jezusa Chrystusa, który mówi tak. Ja Ci dałem już wszystko. Wszystko już we mnie masz, co potrzebujesz do życia i pobożności. I przekaż teraz tę moc, która płynie ode mnie. Pocieszanie to jest również uzdrawianie, to jest uwalnianie, to jest głoszenie słowa w mocy. To ma duch na myśli, kiedy czytamy w Biblii te słowa. W Biblii jest też napisane, to jest w objawieniu Jana. Też chciałabym, żebyśmy mieli taką świadomość, że każdy, który tutaj siedzi, każdy z nas, ma swoje serce, ma swojego wewnętrznego człowieka, jest duchem. Każdy z nas jest duchem, mającym duszę, mieszkający w ciele. I każdy z nas ma to niesamowite wnętrze i to bogactwo złożone we wewnętrznym człowieku. Tym bogactwem, tym skarbem jest Duch Święty. On jest złożony w naszym wewnętrznym człowieku. I tam się z Nim komunikujemy. I teraz ja tutaj stoję w fizyczny sposób przed Wami. Wy siedzicie w fizyczny sposób. Słyszymy nawzajem swój głos. A tak naprawdę Duch Święty będzie przemawiać. I wierzę, że każdemu z nas włoży odpowiednie słowo i każdy z nas ma dzisiaj niesamowitą szansę, niesamowite powodzenie i błogosławieństwo u Pana wyjść stąd z zupełnie inną perspektywą. Może przeskoczyć dzisiaj i przejść na zupełnie nowy poziom poznania Pana, doświadczenia Pana, dotyku Jego, Jego cudownej osoby. Każdy z nas dzisiaj ma możliwość dojść do miejsca przełomu. To jest przygotowane w niebie. Ten scenariusz był dawno napisany. I to jest przygotowane dla każdego z nas. I tylko teraz do ciebie, od ciebie zależy, czy po prostu to weźmiesz. Będziesz potrzebować zrobić wysiłek, wysiłek w wierze i przez wiarę wziąć to. W Biblii jest napisane takie cudowne słowo w Apokalipsie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Bardzo często używamy tego słowa podczas ewangelizacji i myślimy, o, dobry cytat, żeby się podzielić, żeby zewangelizować miasto. Oto stoję u drzwi i kołaczę. oto stoję u drzwi kołaczem. I mamy zawsze wrażenie, że ten cytat dokładnie dotyczy tylko i wyłącznie osoby, które jeszcze nie znają Pana. Ale powiem wam, że ten cytat dotyczy nas również. Ponieważ za każdym razem, kiedy jest głoszone słowo, to jest tak, jakby sam Chrystus przychodził i mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Czasami słowo, które jest głoszone, może być trudnym słowem. Jeszcze kiedy słyszymy słowo i mamy na uwadze to, że często słowo, i kiedy Chrystus też głosił przede wszystkim słowo, to bardzo często w kontekście uczty i wieczerzy. Kiedy jest głoszone słowo, nieraz ono wydaje bardzo gorzki smak na naszych ustach. Zaczynamy to odbierać takimi wewnętrznymi zmysłami. To słowo może być dla nas na początku trudne. Niekoniecznie ono wywołuje euforię, niekoniecznie ono wywołuje radość. Ale Biblia nas zachęca słowami, które Bóg skierował do Ezechiela. Bóg tak przemówił do Ezechiela. W 3 rozdziale jest to napisane w księdze Ezechiela. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź. A mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak miód. Popatrzcie, na początku, kiedy Bóg skierował te słowa do Ezechiela, to niekoniecznie to słowo było słodkie jak miód. Na początku wywoływało taki trud. Ale zwróćcie uwagę, co mówi Bóg do Ezechiela i mówi do nas dzisiaj to samo. Kiedy słuchasz Słowa Bożego, to weź ten zwój księgi, weź ten zwój i zacznij to jeść. Zacznij to spożywać. Niech napełnią się twoje wnętrzności. Niech napełnią się twoje wnętrzności. To mówi o pewnym takim procesie słuchania Słowa Bożego, przyjmowania Bożego Słowa, współpracowania z Duchem Świętym w przyjmowaniu objawienia, trawienia tego Słowa, nieustannego wracania do tego Słowa, do momentu, aż Słowo wyda swój potężny owoc. I to też jest napisane w objawieniu. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. W twoim i w moim życiu może się zdarzyć, że będą gdzieś jakieś zatrzaśnięte drzwi. Będą jakieś dziedziny życia zatrzaśnięte drzwi, zaryglowane. I przy tych drzwiach może ustawić się Jezus, może ustawić się Duch Pana i pukać. I kołatać, uderzać. Duch Święty będzie przychodzić z przekonaniem i będzie ten delikatny głos, nieraz nawet bardzo stanowczy. Oto stoję u drzwi i kołaczę. I ta prośba Pana: wpuść mnie, a będziemy wieczerzać. Wpuść mnie, a będziemy wieczerzać. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Było takie wydarzenie w Biblii, w Starym Testamencie. Myślę, że wszyscy już słyszeli o Mefiboszecie. Mefiboszet był synem Jonatana. Jonatan był w takiej niesamowitej, braterskiej, cudownej relacji przyjaźni ze swoim przyjacielem Dawidem. I Jonatan zginął w okrutnej wojnie. Jego syn Mefiboszet był malutki i na pałac, w którym mieszkał, na domostwo, w którym mieszkał Mefiboszet malutki, napadło wojsko wroga. I opiekunka, piastunka Mefiboszeta złapała go w ostatniej chwili, zaczęła z nim uciekać i w tym zdenerwowaniu, w tym stresie upuściła go. I kiedy go upuściła, malutki chłopczyk 3-letni, jest napisane chyba w Biblii, trzyletni, pięcioletni, ten wypadek sprawił, że miał połamane nóżki, był chromy. Chłopak stracił rodziców w ciągu kilku chwil. Rodziców, cały dobytek, całe swoje dziedzictwo, miejsce zamieszkania, cały pokój, całą radość, całe dzieciństwo, wszystko runęło w gruzach. Zamieszkał w takiej miejscowości Lodabar, to się tak nazwało, tak to jest napisane w Biblii, i to oznaczało, innymi słowy, miejsce puste, zapomniane. I możemy go sobie wyobrazić, że żył w takim osamotnieniu, odosobnieniu, w zgorzknieniu, rósł cały czas wokół tej strasznej tragedii, gdzieś traumatyczne przeżycia ciągle pukały do jego drzwi i mógł mieć mieszane uczucia. Mógł myśleć nieraz o tym, że gdybym mógł, to bym się zemścił. Mógł zionąć nienawiścią do wrogów, nawet do przyjaciół. Wszyscy mogli być potencjalnymi dla niego wrogami. Żył w totalnym osamotnieniu, w totalnym opuszczeniu. Był zły na cały świat, na samego siebie. Może myślał o śmierci. Niekoniecznie nie robił nic złego. Bardzo często osoby odrzucone, bardzo często osoby sponiewierane próbują się bronić i bardzo często wpadają w grzech. Po prostu grzech za grzech, oko za oko, ząb za ząb. Szukają zemsty. Nie są mili dla otoczenia. Nie są dla otoczenia dobrzy. Jest im z tym źle, ale nie potrafią inaczej. I któregoś razu Dawid, możemy to przeczytać w drugiej księdze Samuela, Dawid zapytał swojego sługi, w trzecim wersecie 9 rozdziału czytamy o tym, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba, to jest sługa Dawida, odpowiedział królowi Dawidowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka w domu Machira, syna Amiela w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela z Lodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał pokłon Dawidowi. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Tu się zatrzymamy na chwilę. Popatrzcie, jakie straszne myślenie Mefiboszet miał o sobie. Myślał o sobie, że jest zdechłym psem. W Starym Testamencie, w kulturze Izraela, pies nie do końca był symbolem przyjaźni, przyjaciela, czegoś dobrego. Pies był nieraz symbolem podłości, upadłości ludzkiej. Mefiboszet myślał o sobie, że jest psem i niekoniecznie, że jest takim psem wyrzuconym na ulicę. Jestem takim dobrym Mefiboszetem, zranionym i wyrzuconym na ulicę. Kiedy myślał o psie, to wziął taki całokształt. Mógł też powiedzieć, jestem takim psem i rozrabiałem w swoim życiu wiele. Przecież musiałem się jakoś odegrać. Jestem wściekły na wszystko, na wszystkich. Nieraz mam takie wrażenie, że między wierszami można przeczytać, że z jednej strony oddał pokłon Dawidowi, ale cały czas nie zrzucił tej maski, tej goryczy, tej złości. I Dawid posadził go przy stole królewskim. I wyobraźcie sobie teraz, co się dzieje. Mefiboszet idzie do kąpieli. Mefiboszet idzie do sali, spotyka się z krawcami. Szyją nowe ubranie. Mefiboszet jest ubrany w czyste, pachnące szaty. Jest ogolony, uczesany, umyty. Zasiada przy królewskim stole. I cały czas nie dowierza. Cały czas jest nastawiony. Cały czas może wypuszczać jeszcze kolce. Może to jest sen. A może on mnie chce uśmierzyć. A może chce mnie jeszcze bardziej upokorzyć. Ale nie, jedna kolacja się udała. następnie obiad. Za tydzień znowu się ta sytuacja powtarza. Jest kolejny posiłek, pierwszy, drugi, trzeci u królewskiego stołu. I to, że zasiada przy królewskim stole, zaczyna obserwować. Dawid zaczyna rozmawiać. Dawid oddaje mu należny szacunek. Dawid go przedstawia gościom. Dawid niczego przed nim nie ukrywa. Dawid rozmawia o ważnych sprawach przy stole w obecności Mefiboszeta. Mefiboszet doświadcza, że dziedzictwo zostało mu zwrócone. Mefiboszet zaczyna mieć szansę na nowe życie. Przychodzą do niego słowa odbudowy, słowa życia. I zwróćcie uwagę, że ta sytuacja przy królewskim stole, kiedy zasiada i ucztuje, sprawia, że zaczyna w inny sposób myśleć i funkcjonować. Ta sytuacja przy królewskim stole zaczyna na niego w potężny sposób wpływać, na zmianę sposobu myślenia. I to, co się dzieje przy stole, wypłukuje z jego życia ten brud. Wypłukuje z jego życia to poniżenie. Wypłukuje z jego życia ten zły sposób myślenia. Jest tam napisane i Dawid dał mu taką obietnicę i tej obietnicy dochował. Powiedział Mefiboszetowi, przeczytajcie to sobie w domu, studiujcie to. Po kres swoich dni będziesz zasiadać przy moim stole i będziesz spożywać z królewskiego stołu. Tam nie jest napisane, że on został uzdrowiony. Tam jest napisane, że miał potem żonę i miał synka. Jest tam napisane, że to kalectwo tak naprawdę zostało schowane pod królewskim stołem. Jest to obraz, figura tego i zapowiedź tego, prorocza zapowiedź tego, co my dzisiaj mamy w Jezusie Chrystusie. Nie tylko to, że władca, Jezus Chrystus, władca tego świata, nieba i ziemi król, nieba i ziemi Pan, zasiadł na tronie, sprawuje wszelką władzę i już tu na ziemi ucztuje z nami, przygotowując nas na gody baranka tam w królestwie. Ale to zaczęło się już tu. Kiedy się nawróciłeś, kiedy się nawróciłaś, przyjęłaś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, On ciebie zaprosił, tak jak Mefiboszeta zaprosił Dawid do królewskiego stołu i powiedział, zobacz, tu jest suto zastawiony stół, tu jest obfitość. Usiądź teraz u mojego boku i zacznij ze mną ucztować i wieczerzać. I zobaczcie, i taką mamy perspektywę wieczerzy, kiedy przyjmujemy ciało i krew Pańską. Czynimy to na Pana pamiątkę. Czynimy to na Jego pamiątkę. Czyli czynimy to dla naszej wieczności. To jest coś, co zaczęło się tutaj i to jest dotykanie i sięganie po wieczność. Dzisiaj ty i ja zasiadamy przy stole i ucztujemy. I uczta przy stole w potężny sposób potrzebuje wpływać na nasze życie. Ma moc wpływać na nasze życie. Ma moc zmieniać myślenie. Tak naprawdę ty nie musisz od tego stołu odchodzić. Ty po prostu zasiądź przy stole i zacznij spożywać to, co na tym stole się nieustannie pojawia. Tam jest potężna obfitość. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Czternasty rozdział, 21 werset. Na tym fragmencie się zatrzymamy. Uzdrowienie córki niewiasty kananejskiej. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. Taka decyzja dziwna Jezusa. Udał się w krainę pogańską, w krainę pogan. Ale gdybyśmy prześledzili wszystko to, co miało miejsce przed, to moglibyśmy zobaczyć, że wydarzyły się takie sytuacje, gdzie Jezus potrzebował zachęcać swoich uczniów i nauczał ich o ufności względem Niego. Wydarzyły się pewne historie, gdzie uczniowie wahali się w swojej wierze mieli trudności w tym wymiarze i mieli kłopoty w tym wymiarze, Jezus pochylał się nad nimi i zachęcał ich do ufności, zachęcał ich do tego, żeby porzucili wszelki strach i wszelki lęk. I doszło do takich bardzo trudnych sytuacji, trudnej wymiany zdań. I nagle ta decyzja Jezusa, musimy sobie też te rzeczy prześledzić, nie mamy teraz na wieczór czasu, żeby to wszystko zobaczyć, ale zachęcam, żebyśmy to w domu sobie wszystko przejrzeli i zobaczyli, w jakim kontekście Jezus zdecydował, że pójdzie do Tyru. Ufamy Jezusowi bardzo i wiemy, że Jezus nie robił niczego pochopnie. Biblia o tym mówi, że wszystko, cokolwiek robił tutaj na ziemi, zawsze to było w połączeniu z Ojcem i zawsze to od Ojca odbierał i niczego nie zrobił, czego Ojciec by mu nie kazał zrobić. Zawsze był połączony z Duchem Świętym, zawsze czysty, zawsze jasny, zawsze klarowny, bez żadnej skazy, bez żadnej zmazy, baranek. A kiedy trzeba było, to i lew. I Jezus udaje się do Tyru. Wierzę gorąco i myślę, że mamy podstawy, żeby ku temu wierzyć, że coś za tym poszło. Poszedł celowo w kierunku Tyru i Sydonu, tam gdzie mieszkali poganie. Oto niewiasta kananejska, jak już sama nazwa wskazuje, poganka. Wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. Bardzo bym prosiła, żebyśmy teraz wspólnie razem zrobili taki wysiłek i przestudiowali ten fragment, bo mam taką naprawdę wiarę, że Chrystus coś dla nas przygotował, że Duch Święty będzie poruszać się po glebie naszego serca i możesz, kiedy będziemy to śledzić, kiedy będziemy to studiować, te wersety, możesz się też modlić i prosić Ducha Świętego i powierzyć swoje serce, glebę swojego serca i powiedzieć: jest przygotowana, Duchu Święty, jesteś, jest Twój deszcz, jest Twoja obecność, zroś glebę mojego serca, bo wierzę, że włożysz coś we mnie dzisiaj, co jest mi bardzo potrzebne i konieczne do tego, żeby pójść dalej, żeby coś zrozumieć, żeby mieć przełom w swoim życiu. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy uczniowie jego prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niechaj Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Ponieważ kiedy się przygotowywałam i modliłam się i rozważałam to słowo, to się stało teraz tak niedawno. Do tej pory bardzo często słyszałam i takie miałam naprawdę stuprocentowe przekonanie. I było mi smutno z tego powodu i myślałam nieraz tak, że Jezus tak naprawdę, może niechcący, tak sobie myślałam, wydawało mi się to niemożliwe, obraził tę kobietę, upokorzył, ale potem sobie myślałam: ale ta kobieta dzielna, niesamowita, nie poddała się. Nie dała się, bo zależało jej na córce i wzięła jednak uzdrowienie dla swojego dziecka. I doznałam strasznego olśnienia i przepraszałam Pana Jezusa, że w taki sposób o Nim myślałam i pokutowałam. I powiedziałam: Panie Jezu, to jest niemożliwe, żebyś Ty mógł tak myśleć, tak chcieć, kogokolwiek obrazić. To jest niemożliwe. I to słowo Jezusowi nie wyrwało się z ust, bo Jezus był świadom tego wszystkiego, co mówi. Jezus był świadom każdego słowa, które wypowiadał. Był rozważny w każdym słowie, które wypowiadał. Każde słowo miało swoją wagę i swoje znaczenie. A serce Jezusa jest sercem kochającym, współczującym. I niemożliwe jest, że chciałby kogoś obrazić lub poniżyć. I zobaczcie, że to się dzieje w kontekście uczty, bo tutaj jest mowa o spożywaniu, o jedzeniu. I ta Ewangelia zawsze mi się kojarzy z tym słowem, że uzdrowienie jest jak chleb dla wierzących, jest jak chleb dla dzieci. Jezus, zwróćcie uwagę, że nie poddał się presji uczniów, którzy powiedzieli: pozwól nam ją odprawić, bo przynosi nam trochę wstyd, robi tu zamieszanie. Pozwól nam tą kobietę odprawić, nie chcemy tego kłopotu. Dlaczego? Dlatego, że to była poganka i poganka zbliżyła się do rabiego, do Żyda, do nauczyciela, do osoby, którego oni uważali za Mesjasza. Wyobraź sobie tę kobietę, która musiała pokonać, pomyśl o niej, wyobraź sobie, że ona musiała pokonać niesamowity trud, żeby się zbliżyć do Jezusa. To nie było takie łatwe, żeby się fizycznie zbliżyć. To była osoba poganka, która może wierzyła w kilku bogów, nie w jednego. To była poganka, która miała swoją tradycję, swoje wyznania, ale usłyszała o Mesjaszu. Usłyszała o żydowskim Mesjaszu, który przynosi pokój, zbawienie, który przynosi uzdrowienie. Ona może wydała tysiąc tysięcy różnych pieniędzy, rzeczy, żeby jej lekarze w jej kulturze, w jej nacji uzdrowili, uwolnili tę córkę. Wykonali mnóstwo rytuałów, żeby uwolnić córkę. Nic nie pomagało. Ona się dowiedziała, jej ludzie przekazali. Ona może słyszała już Jezusa, ona może za Nim podążała, słyszała Jego naukę, widziała Go. Wiedziała, że to jest ktoś, kto może i kto na pewno uzdrowi, uwolni jej córkę. I gotowa była poświęcić się, narazić się. Była tego pewna. To była kobieta, która podniosła to swoje pragnienie w wierze. To było pragnienie, żeby jej córka była wolna. I ona to podniosła w wierze i pokonała każdą trudność i wytrwała w wierze do końca. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę ona się godziła z tą nazwą, że jest psem. W Izraelu było tak, że wszyscy poganie byli tak nazywani, taka była nomenklatura, taka była nazwa, takie było przekonanie, że wszyscy poza Izraelem, poza narodem izraelskim, poza narodem wybranym, to są ci gorsi, to są narody, to są psy. W naszym mniemaniu humanistycznym jest to obraźliwe. Ale ci ludzie żyli w takim przekonaniu i tak naprawdę ta kobieta, kiedy Jezus powiedział: niedobrze jest chleb zabrać dzieciom i rzucić szczeniętom. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie mówi do niej: ty psie, nie dam ci tego chleba, ty jesteś pies, nie mogę dać twojemu szczeniakowi tego chleba. To nie jest taki zwrot. To jest pewien obraz. Jezus mówił obrazami, a przez te obrazy przyszło objawienie. Jezus przez ten obraz przekazał tej kobiecie pewne objawienie, do którego za chwilę dojdziemy, a ta kobieta odpowiedziała też obrazem. I przez obraz przyszło do tej kobiety objawienie i odpowiedziała objawieniem za objawienie, serce za serce. Jak odpowiedziała Jezusowi: no tak, ale szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. To powiedziała: tak, zgadza się. Ja jestem w twoim mniemaniu psem, ale ja jestem ponad te podziały. Ja ufam tobie i wierzę tobie, że jesteś synem Dawidowym, jesteś zapowiedzianym Mesjaszem i możesz uwolnić moją córkę. I ja ci powiem, że wystarczą te okruszki spod stołu pańskiego. Ja nie przyszłam tutaj wyrywać twoim dzieciom chleb. Ja przyszłam tylko po te okruchy. I zwróćcie uwagę, że ta kobieta po pierwsze, kiedy o tym mówi, w swojej wyobraźni prawdopodobnie miała ten obraz stołu pańskiego zastawionego, jakiegokolwiek stołu pańskiego. I ten obraz tej uczty za czasów Chrystusa mniej więcej, tak jak ona żyła. Uczta wielka, potężna, jakieś jakieś mięsiwa, picie, takie po prostu wszystko takie wypasione, wielkie. Dla nas to może takie mało kulturalne, nie ma serwetek papierowych i innych gadżetów. A pod stołem psy, jakieś zimne zwierzęta, tam wszystko się kłębi i te psy szczekają i biegną. I słuchajcie, ta uczta jest taka obfitość, że to nie są jakieś takie okruchy, gdzie te szczeniaki się muszą pozabijać i jedno się tylko dorwie do małego okruszka. To są całe ułomki, które tam spadają, które są gdzieś tam rzucane. Wszyscy biesiadnicy najadają się, a małe szczeniaczki korzystają z tych okruchów i też się przewracają od najedzenia. I to o tym mówi ta kobieta. I ta kobieta wie, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie dla jej córki, jest uwolnienie dla jej córki. Ona to wie. Ona to wie. I zwróćcie uwagę, że Chrystus pozwolił tej kobiecie się wypowiedzieć. Zatrzymał na pewno uczniów, więc uczniowie mówili, no nie udało nam się. Co to teraz będzie? Stali przerażeni. I słuchają, co Chrystus powiedział. I to, co Chrystus powiedział, to wiecie co? To było też skierowane do uczniów. I to pokazało serce Jezusa, że Jezus jest ponad wszystkie podziały, ponad podziały narodowościowe, ponad wszystkie podziały, że w sercu Jezusa tak naprawdę jest każdy człowiek poszukujący Jego. I w sercu Jezusa jest dać wolność wszystkim tym, którzy pragną i przychodzą do Niego. Jest ponad podziały. I On nie patrzy, że jest to poganka, która wyznaje kilku bogów, ale On patrzy na jej serce, bo jej serce skłoniło się, odwróciło się od bożków i przyszło do właściwej osoby, do Jezusa Chrystusa, posłanego przez Ojca Mesjasza. I kobieta dostała to, czego pragnęła. Kobieta dostała to dokładnie, czego potrzebowała. I w tym fragmencie potrzebujemy zobaczyć potężną nobilitację i potężną przemianę sposobu myślenia i nobilitację dla pogan. To jest tak, jakby to była ta scena, ta wymiana zdań, wymiana tych obrazów i objawienie, które za tymi obrazami poszło. To objawienie to był taki proroczy głos Chrystusa, że jestem posłany do dzieci Izraela, ale moje słowo i moje imię jest przeznaczone dla wszystkich. I przyjdzie czas, kiedy ta fala zaleje pogan i poganie staną się nowym Izraelem. To jest ten czas, kiedy Jezus w proroczy sposób to mówi. I to jest też czas, kiedy też Jezus szkoli swoich uczniów i objawia im postawę, objawia im właściwą postawę. I pokutowałam w swoim sercu i powiedziałam, Jezu, nigdy nie chciałeś tej kobiety zranić. Przepraszam Cię, że w taki ludzki sposób pomyślałam o Tobie i nie mogłam sobie z tym poradzić. I zostawiałam to ciągle na późniejszy czas. Bo nie umiałam się w duchu jakoś zmierzyć z tą sytuacją, bo ciągle myślałam sobie, Jezu, ale byłeś tutaj ostry. Nie możemy patrzeć przez pryzmat, czy Jezus był ostry. My potrzebujemy zobaczyć, jakie objawienie szło za tymi obrazami, którymi podzielił się z tą kobietą Jezus Chrystus. I teraz wróćmy do tej sytuacji, że słyszymy nieraz, ja to tu nieraz już słyszałam, że uzdrowienie jest jak chleb. I powiem wam, że najgłośniej zawsze krzyczę, amen, tak, to prawda. Ale powiem wam, przyszłam do domu i mówię, uzdrowienie jest jak chleb. I przy najbliższej okazji, kiedy mnie coś potwornie bolało, zaczynałam to wyznawać. Chodziłam po pokoju, mówiłam, uzdrowienie jest jak chleb, biorę i jem. Panie, uzdrowienie jest jak chleb. Mijał dzień i nic. I ja czuję, że jestem jak cymbał brzmiący, że w pusty sposób wypowiadam to słowo i nie mam żadnego jakiegoś efektu. Nic się tak naprawdę nie dzieje, nie wydarza. I powiem wam, że co zrobiłam? Podzielę się tym. Przyszłam przed Ducha Świętego i powiedziałam, Panie Duchu Święty, który jesteś obecny w moim sercu, chcę Ci powiedzieć, że uzdrowienie jest jak chleb. I wtedy się rozpłakałam i powiedziałam do Ducha Świętego, że nie rozumiem tego. Powiedziałam, Duchu Święty, nie rozumiem, Nie wiem, jak to zrozumieć, nie wiem, jak to przyjąć, nie wiem, jak się ustosunkować, że uzdrowienie jest jak chleb. Rozumiem jedną rzecz, że chleb to jest miam miam do jedzenia. I mogę to sobie wyobrazić, mogę tak abstrahować, że uzdrowienie przychodzi z nieba, to jest ta moc, to jest moc Twoja, która uwalnia mnie od wszelkiej choroby, że ja to jem. Ale ja potrzebuję, żeby tu w moim wewnętrznym człowieku przyszło zrozumienie dla tego słowa i przyszła moc do przetrawienia tego słowa, do trwania w tym słowie, do wyznawania tego słowa i potem do oglądania manifestacji tego słowa. I to już była pewna droga. Ale pamiętam, że ta szczerość, ona jest naprawdę, ta szczerość jest przez Ducha Świętego, przez Pana błogosławiona. Ja powiedziałam, nie rozumiem. I powiedziałam, Duchu Święty, ale ufam Tobie i wierzę, że Ty przyniesiesz od serca Ojca przez dzieło krzyża zrozumienie do mojego wewnętrznego człowieka, do mojego serca, co to oznacza, że ja mogę przychodzić i jeść. I pierwszy obraz, jaki przyszedł, to obraz dziecka, które rano się budzi, wyciąga tam gadki z pupci, leci do kuchni i pierwsze do kuchni jeść. I łap chlebek i zjada na śniadanko chlebek. Mówi, ale dobre. I nagle zrozumiałam, że to jest takie proste. Przyjść do kuchni, złapać za chlebek, który w mniemaniu dziecka zawsze tam jest. I powiem wam, zaczęłam tak wyznawać i nad tym się zastanawiać i rozważać. I potem przyszedł kolejny, jeszcze głębszy obraz i głębsze zrozumienie. I wierzę, że to jeszcze nie jest wszystko w tym temacie. Jestem w takim czasie rozumienia tego i takiego głębszego przyjmowania. I dlatego też się chętnie z wami tym dzielę. Pamiętam taki wieczór, kiedy się modliłam i Duch Święty, uważajcie teraz i słuchajcie tego, zróbcie jeszcze wysiłek. Duch Święty zachęcił mnie, żebym się wczuła w rolę małego dziecka. Ja nagle miałam takie odczucie, że jestem na moment małym dzieckiem. I przypomniały mi się też zasady, które były wykładane na pedagogice i przypomniała mi się psychika małego dziecka, które ma prawo tak naprawdę do jedzenia chleba bez zastanawiania się, czy są pieniądze na kupienie tego chleba, czy nie. To jest prawo dziecka. Dziecko potrzebuje być zaopiekowane przez swoich rodziców. Absolutnie ma do tego prawo. Ono nie musi zarabiać jeszcze absolutnie na chleb. Dziecko nie ma tej zdolności takiego abstrahowania, takiego abstrakcyjnego sposobu myślenia, takiego szybkiego, błyskawicznego. Nie ma chleba, może tato jest bezrobotny. Nie ma dziecko czegoś takiego. Ono nie potrafi. Ono przychodzi, jest chleb i je. I mama może powiedzieć, ty wiesz, jak ja ciężko pracuję? A dziecko dalej wcina, jakie dobre. Rodzic nie powinien tak do dziecka mówić. To jest już na marginesie. Ale dziecko ma prawo. I ja nagle zobaczyłam, że Duchowi Świętemu i Bogu chodzi, Jezusowi chodzi o tą postawę dziecka, że ja nie mam kombinować skąd, jak, czy aby, tylko ja mam spożywać ten pokarm, ja mam spożywać uzdrowienie, przyjmować uzdrowienie. I potem przyszedł taki chciałam powiedzieć kniw po śląsku, takie coś przyszło, takie pytanie od Ducha Świętego. Takie zastanowienie. Ale czy wierzysz, że jesteś dzieckiem? I był taki moment, że widziałam, że mam z tym potężny, ogromny problem. Że nie ufałam, że jestem do końca dzieckiem. Jak to wyglądało? Trochę tak jak Mefiboszet. Oskarżałam się przed Panem, że nie dość dobrym jestem dzieckiem, nie dość fajnym, nie dość grzecznym, i tak dalej, i tak dalej. Albo miałam coś na swoje usprawiedliwienie, albo miałam zbyt dużo odrzucenia. I Duch Święty mnie zachęcał i ciągle mi się wydawało, że musi być kolejna modlitwa o uwolnienie, a Duch Święty mnie zachęcał. Przyjmij przez wiarę, że jesteś dzieckiem Boga. I to był zwrotny taki kierunek w moim życiu. Zdecydowałam się, to nie było dla mnie łatwe, ale zdecydowałam się, to jest tak Mefiboszet, zdecydował się zasiąść u stołu Pańskiego. Ja się zdecydowałam, powiedziałam, jestem dzieckiem Boga, bez względu na to, jakie mam odczucia. I zaczęłam też budować z Duchem Świętym tożsamość, bo jeżeli chcesz jeść uzdrowienie, chcesz przyjmować uzdrowienie i chcesz mieć to objawienie i być przekonany i wierzyć w to, że to jest chleb dla dzieci i to jest dla ciebie, dla mnie chleb, bo jesteś Jego dzieckiem, tak jesteś nazwany, tak jesteś postrzegany, tak o tobie Chrystus myśli, tak o mnie Chrystus myśli, to potrzebuję zapytać się Ducha Świętego, czy mam jakieś braki, czy ten temat u mnie leży, czy tak naprawdę ja wierzę w to, że jestem dzieckiem. To jest kluczowe, kochani, w naszym życiu. Bo tak naprawdę tylko dziecko przybiega do kuchni, nie zastanawia się i je. I jest wdzięczne i mówi, mamusiu, jaki dobry chlebek, i daje buzi. I mama się cieszy i dzieci się cieszą. I to potrzebujemy zobaczyć, to potrzebujemy zobaczyć. I wtedy przyjęcie tego objawienia, przyjęcie tego pokarmu jest prostą rzeczą. I rzeczywiście owocną rzeczą w życiu. I to jest tak jak z Ezechielem, który najpierw, jak mu ojciec przedstawił, jak mu Bóg przedstawił zadanie i idź i głoś tam do tego miasta, do tego ludu, to się stało takie gorzkie. Ezechiel może się bał o siebie, może siebie nie widział w tej roli, był przerażony, jak to będzie. Też chwieje się jego fundament, chwieje się jego tożsamość. Widzicie to? A Duch Boży, Bóg go zachęca, weź, zjedz ten zwój. I ciebie i mnie dzisiaj Duch Święty zachęca, weź, zjedz ten zwój. Zjedz ten zwój. Może dzisiaj jest dla ciebie gorzki, bo potrzebujesz się rozstać z pewnym niewłaściwym sposobem myślenia o sobie, z takim wiecznym utyskiwaniem, gderaniem, narzekaniem i ogłaszaniem, że jesteś złym dzieckiem, do niczego dzieckiem, nic ci się w życiu nie udaje. To jest czas, żeby się z tym rozprawić. To jest czas, żeby porzucić ten sposób myślenia i powiedzieć, ja jestem dzieckiem Boga. To nie chodzi o zaprzeczenie, ale to chodzi o to, że na dzień dzisiejszy nie jesteś w wielu miejscach jeszcze doskonały, to nie może przesądzić, czy jesteś dzieckiem, czy nie jesteś. Bo bez względu na to jesteś dzieckiem. To była poganka. Ona była jak pies, ale ona przyszła do Chrystusa i Chrystus ją pobłogosławił i dotknął jej córki. Chrystus powiedział, kobieto, niewiasto, masz potężną wiarę, a powiedzieć komuś niewiasto w tamtym czasie i w tej szerokości geograficznej i za życia Jezusa Chrystusa, to oddanie ogromnego szacunku człowiekowi. Człowiek człowiekowi jest też winien szacunek, a słowo niewiasta to oznaczało, mam ogromny dla ciebie szacunek, ja ciebie szanuję. Kobieto, ja ciebie szanuję za twoją wiarę, jesteś wielkim przykładem. I to, że dzisiaj nie domagasz, nie może być dla ciebie zasłoną. Potrzebujesz zobaczyć, że zasiadasz przy Pańskim stole i masz prawo do uczty. To prawo zostało wywalczone krwią Jezusa. Jezus oddał swoje życie za to twoje prawo do ucztowania, do zasiadania przy stole obficie zastawionym. I tam zawsze jest chleb, tam go nigdy nie zabraknie, ani dla ciebie, ani dla mnie. Ja poproszę już zespół tu. Krzysiu, przyjdziesz tu. Siedziałam teraz niedawno, taka była sytuacja, znamy nasze pasaże i galerie i czasami tam lubimy pójść sobie coś kupić, pochodzić, pooglądać. I siedziałam z koleżankami z pracy na jakimś takim umówionym spotkaniu. Nas tam było więcej, szum, gwar, piłyśmy kawkę i nagle jedna przerywa, taka zła, i mówi, nie wytrzymam, mówi, ja nie mogę się skupić. Ja się zdziwiona na nią patrzę, ja mówię, dlaczego się nie możesz skupić? No graweruje i graweruje i graweruje. I ja nagle zaczynałam wśród hałasów, wśród tych różnych hałasów szukać moimi uszami tego odgłosu grawerowania. I najpierw myślałam, że gdzieś jest kosmetyczka i piłuje paznokcie tymi maszynkami. I zaczęłam tego nasłuchiwać. I oglądam się, ale tam była kobieta, która, ktoś jak kupił jakąś biżuterię, ona tam grawerowała jakieś imię i ta frezarka tak głośno chodziła. A druga mówi, ty ja nic nie słyszę, ja tylko słyszę jak dziecko tu płacze. O ludzie, dzieci, nie? Moje dzieci, one też tak jak płaczą, to tak jak moja płacze. I ja z kolei cały czas słyszałam muzykę, bo muzyka przykuwała moją uwagę. Rozmawiałam, ale zauważyłam, że moimi uszami wodzę za muzyką, która tam gdzieś cały czas się przewijała. I to jeszcze tak, z różnych sklepów różne piosenki. I tak kojarzyłam, o ten zespół, ale fajnie śpiewają, o jak fajnie. Któraś jeszcze tam, bo nas było więcej, któraś też coś innego zupełnie wychwyciła. I stwierdziłyśmy, że to jest taki hałas, że nie możemy się skupić na rozmowie, a taka fajna rozmowa. I tak pomyślałam o Bogu, pomyślałam o tym, że tak trudno nieraz spośród tego kompleksu głosów, które do nas docierają, usłyszeć ten właściwy głos, ten prawdziwy głos. I zwróćcie uwagę, że my słyszymy wiele głosów, ale potrzebujemy usłyszeć. Potrzebujemy usłyszeć. Krzysiu, możesz grać? Zwróćcie uwagę, że w Biblii tak jest zawsze, kiedy przytaczamy jakiś fragment, to chcąc czy nie chcąc, słuchając, widzisz obraz. Widzisz obraz. Ja wierzę w takie działanie Ducha Świętego, kiedy Go poprosimy o to, kiedy Go poprosisz, to On ci przyniesie objawienie, która dziedzina twojego życia jest dzisiaj zablokowana, zamknięta, do której nie chcesz wpuścić Ducha Świętego. Mogą to być finanse, może to być kwestia tożsamości, tego dzieciństwa Bożego. Duch Święty do ciebie przemawiał na różny sposób, w wielu miejscach, bardzo często, o dzieciństwie. Wkładał swoją rękę do twojego wewnętrznego człowieka, i tam dotykał, tam dotykał, wiercił. I ty uciekasz od tego tematu, bo nie czujesz się dość czysty, dość godny. Ciągle gdzieś jest to przeszkodą. Dzisiaj wierzę, że jest dobry czas, żebyś zobaczył, zobaczyła, że Chrystus widzi każdy twój problem, widzi każde twoje zmaganie. Ale to nie oznacza, że nie nazywa cię dzieckiem. To nie może być przeszkodą. I dzisiaj cię Duch zachęca, żebyś podjął decyzję, że przyjmujesz ten dar dzieciństwa i przyjmujesz od Ducha tę świadomość, że zasiadasz przy stole i ucztujesz. Jesteś zaproszony do uczty, na ucztę. I że karmisz się Jego Słowem, to Słowo przychodzi do twojego życia. Dobrze jest, żebyś teraz prosiła Ducha Świętego. To jest fajny czas. To jest dobry czas. Niedziela, popołudnie, ciepło, pięknie. To jest dobry czas. Jeśli się zmagasz w kwestii uzdrowienia, i ta przysłowiowa sprawa, przysłowiowa rzecz, że uzdrowienie jest jak kromka chleba, jest dla ciebie czymś takim trudnym i budzi w tobie nieraz smutek, że ty tego nie rozumiesz, nie potrafisz, to ja cię zachęcam. Stań przed Duchem Świętym i powiedz, Panie Duchu Święty, nie rozumiem tego, nie kumam tego. Jestem szczera, szczery przed Tobą, ale przyjdź Duchu Święty. Przynieś mi objawienie. Zobacz, co Jezus zrobił wobec tej kobiety, jak ją uszanował, jak się nią ucieszył, jak pokazał ją jako przykład i jak w proroczy sposób przez to wydarzenie ogłosił, że zbawienie pójdzie do pogan. Gdybyśmy żyli za czasów Jezusa, a bylibyśmy Polakami, bylibyśmy poganami w oczach Żydów, i nie mógłbyś tego zmienić, ani ja, ani ty. Bez mocy Jezusa nie nastąpiłaby ta zmiana. Bez Jego śmierci na krzyżu nie nastąpiłaby ta zmiana. Zacznij jeść to słowo. Panie Duchu Święty, witamy Cię tutaj na tym miejscu. Panie Duchu Święty, jesteś błogosławieństwem dla nas. Panie Duchu Święty, przyjdź i wkładaj do naszych serc te obrazy, które mówią o tym, że jesteśmy dziećmi Pana, że zasiadamy i ucztujemy, że spożywamy, że karmimy się Twoim Słowem, że Słowo, choć gorzkie, staje się potem jak miód na naszych ustach. Wkładaj te obrazy. I się wzmacnia tutaj tożsamość Twoich wiernych na tym miejscu. Panie, uwalniam tę moc z nieba, która wzmacnia dzisiaj naszą tożsamość w Tobie i nasze przekonanie, że od Ciebie pochodzimy, w Tobie jesteśmy, do Ciebie zmierzamy. Panie, wołamy dzisiaj do Ciebie, Panie Duchu Święty, przynieś nam oświecenie i objawienie, przynieś nam światło na nasze życie. Przynieś nam tę zachętę do serca, że chcemy być jak zwycięzcy. Panie, bo dałeś obietnicę, że zwycięzca zasiądzie z Tobą na tronie. Panie, ogłaszamy tu na tym miejscu, że jesteśmy zwycięzcami w małych rzeczach i w dużych rzeczach, że od małych rzeczy się zaczyna. Panie, niektórzy z nas tutaj na tym miejscu mają problem z językiem. Mają problem z przekleństwem. Od czasu do czasu wyskakuje przekleństwo, brzydkie przekleństwo, uliczne. Ale tak naprawdę w swoim sercu nie chcą tego zrobić. Panie, ogłaszam, że teraz jest czas mocy i czas łaski do rozstania się z tym, do podjęcia decyzji. I ogłaszam teraz wolność tu na tym miejscu dla tych osób, które mają z tym problem. Panie, jest przynajmniej jeden mężczyzna, który ma problem z pornografią, ale on tego nie chce, ale jest słaby i to mu dokucza i to go zabija. Panie, ogłaszamy tutaj wszyscy na tym miejscu, że ten człowiek nie jest psem, ale jest Twoim dzieckiem, że jest Twoim przyjacielem, że szuka szczerze Ciebie i szuka wolności. I ogłaszamy teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, że ta ciemność go opuściła, w imieniu Jezusa Chrystusa, że jest wolny. I Panie, że jest prawdziwie Twoim dzieckiem. Przyjmij teraz dziecięstwo. I przemów do tych myśli, które Cię nachodzą, że nie jesteś zbyt dobry, zbyt grzeczny, zbyt pobożny, żeby móc o sobie myśleć, jestem dzieckiem, że musisz jeszcze tyle zrobić, żeby stać się dzieckiem. To jest czas, żeby się z tym rozprawić. Obietnica jest potężna. Obietnica jest potężna. Teraz jest Twoje zwycięstwo, a zwycięzca zasiądzie na tronie i będzie sprawować władzę. Panie, ogłaszamy tu na tym miejscu, że to jest czas, że Twoja oblubienica przechodzi przeobrażenie, przestraja się. Ogłaszamy to na tym miejscu. Jeszcze jest też bardzo ważna rzecz. Nieraz, kiedy się modlimy, to dobrze jest siedzieć. Ale nieraz, kiedy się modlimy, to dobrze jest też wstać. Ja zauważyłam w swoim życiu, że kiedy są tego rodzaju też modlitwy, wezwanie do modlitwy, to dobrze jest wstać i swoją postawą ciała okazać to pragnienie, pragnienie zmiany. Nie robisz tego nigdy dla nikogo, dlatego że ktoś, kto prowadzi spotkanie, mówi: teraz Kościele, wstań i podnieś ręce. Przyjmij to zawsze jako zachętę. Kiedy stajesz, podnosisz swoje ręce, wznosisz swoje oczy ku niebu. Naprawdę wierzcie, że nieraz, kiedy podnosisz ręce, możesz nieraz namacalnie, fizycznie odczuć przepływający wiatr. Możesz odczuć różne takie doznania, takie ponadnaturalne, które mówią o Bożej obecności. Nie po to, żeby była sensacja, ale Pan tak działa po to, żebyś ty i ja doświadczali Boga. To nam pomaga w doświadczaniu Boga, w takiej realnej obecności. Nieraz nic nie przychodzi, ale twoja otwarta postawa i twoje pragnienie, twoje wołanie. Inaczej jest, kiedy siedzisz i mówisz tak: nie rozumiem. Nieraz ta siedząca taka postawa, to jest taka postawa rezygnacji. Albo jestem taki zmęczony i taki słaby, że muszę siedzieć. Nieraz ta postawa siedząca, ona mi pomaga w skupieniu. Ale nieraz taka postawa, kiedy ja stanę, wzniosę swoje ręce do Pana, to jest taka postawa: Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, okaż mi swoją łaskę. Panie, okazałeś mi swoją łaskę. Okazałeś mi swoje zmiłowanie. Panie, Twoje zrozumienie pojawia się w moim sercu. To jest taka otwarta postawa. To jest taka otwarta postawa. Słuchajcie, to też pomaga. To przynosi potężną wolność. To przynosi potężną wolność. I tu jest wolność dla ciebie. Ty masz w sercu takie marzenie i pragnienie, nieraz potańczenia dla Pana, głośnego śpiewania, zrobienia coś dla Niego. Patrzysz na innych, jak to robią, i odczuwasz taki żal i smutek. Teraz jest czas i przyjmij wolność dla siebie, bo teraz ci Jezus usługuje, teraz ci Duch Święty przychodzi i usługuje w tym wymiarze. On teraz kołacze do tej dziedziny życia. Otwórz Mu. On przyjmie i przyjdzie i wymiecie to z ciebie. Zamieszka w tym miejscu z tobą i będziesz z Nim w tej dziedzinie wieczerzać. Amen.
Halleluja. Kochani, chciałbym teraz przeczytać słowo. Słowo, które jest taki i amen. Ale chciałbym, żebyście to wszyscy powstali teraz. Bo to jest słowo dla Jego dzieci. Amen? Weźcie to swoimi sercami. Chociaż my go to znamy, ale słowo dzisiaj niechaj się stanie dla ciebie ciałem. Patrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Dzięki temu zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Czy ktoś powie amen? I dalej Słowo Boże mówi: najmilsi, już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie ujawniło się w pełni, kim będziemy. Wiemy jednak, że kiedy się On ukaże, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go wtedy takim, jakim On jest. Amen. Dziećmi Bożymi jesteśmy. Powiedz do swojego sąsiada: dzieckiem Bożym jestem. Oznajmij mu to. Powiedzcie to sobie, że dziećmi jesteśmy. Halleluja. Kiedyś takimi byliśmy, ale już dzisiaj nie jesteśmy, mówi Słowo Boże. Amen? I wszelkie obietnice, które były kiedyś dla pogan, stały się naszym udziałem dzięki Jezusowi Chrystusowi. Amen? Amen. I to jest cudowne. Nie jesteś już Syrofenicjanką. Nie jesteś już poganinem. Jesteś dzieckiem Boga Najwyższego. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. I to jest najcudowniejsza wieść dzisiejszego wieczoru. Amen. Dziękujemy ci, Monika. To było słowo, które wzbudziło wiarę. Halleluja. Halleluja.